a t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at schwabvious.com.
Na Alasce bez przełomu to najkrótsze podsumowanie rozmowy Trumpa z Putinem. Co mówili przywódcy USA i Rosji po swoim spotkaniu? Opowie nasz korespondent. Konieczna jest wymiana dachu po pożarze na Krańcowej 4B w Poznaniu. 38 rodzin jest bez dachu nad głową. Upalny, długi sierpniowy weekend w Polsce powoli ustaje. Już dziś będzie nieco chłodniej. Spotkanie w miłej atmosferze, padły luźne deklaracje, choć niczego konkretnego nie usłyszeliśmy. Zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Przenieśmy się więc do Anchorage na Alasce, gdzie jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Paweł, co możemy więcej powiedzieć o szczycie USA-Rosja?
Tak, jestem. Na Alasce, krótko mówiąc, bez przełomu, poza deklaracjami i kurtuazyjnymi wypowiedziami nie padło nic konkretnego. Donald Trump mówił, że było to bardzo dobre spotkanie. Mam nadzieję, że nasze uzgodnienia otworzą drogę ku pokojowi na Ukrainie, powiedział natomiast Władimir Putin. Donald Trump ma zadzwonić do prezydenta Ukrainy oraz sojuszników z NATO, by opowiedzieć o przebiegu rozmowy. Donald Trump powiedział, mamy do ustalenia jeszcze kilka punktów, ale są duże szanse, że je uzgodnimy. Putin stwierdził, wszystkie pierwotne przyczyny kryzysu w Ukrainie powinny być wyeliminowane. No i tu wchodzimy w szczegóły, bo jedna z pierwotnych przyczyn to aspiracje Ukrainy, która chce być w NATO, chce być członkiem Unii Europejskiej. Putin chce mieć wpływ na Rosję. Natomiast zgadzam się z prezydentem Trumpem, że bezpieczeństwo Ukrainy musi być zapewnione. Trump stwierdził, zgodziliśmy się w wielu punktach, ale nie ma układu, dopóki nie zostanie dopięty. Zatem możemy to podsumować tak, że na Alasce bez przełomu. Z Anchorage Paweł Żuchowski.
Jak poinformowała przed chwilą agencja Reutera, Władimir Putin jest już na pokładzie samolotu, którym opuści Alaskę. W piątek w południowej Danii doszło do zderzenia pociągu z cysterną z nawozem na przejeździe kolejowym między Tinglev a Kliplev. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Dwie osoby przetransportowano helikopterami do szpitali. Ruch kolejowy na trasie Tinglev-Sonderborg został wstrzymany. Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn zdarzenia. O tej tragedii przeczytacie więcej na rmf24.pl. Słuchacie Faktów w RMF FM, w nich wracamy teraz do kraju. Konstrukcja dachu w bloku przy ulicy Krańcowej 4B, w którym w czwartek wieczorem wybuchł pożar, musi zostać wymieniona. Nie wiadomo kiedy mieszkańcy wrócą do swoich mieszkań. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu przekazał, że budynek, w którym paliło się poddasze i dach, był podzielony na dwie części. Wyłączonych z użytkowania jest 38 mieszkań.
Cała konstrukcja dachu nadaje się do wymiany. Elementy konstrukcyjne, drewniane elementy konstrukcyjne są albo nadpalone, albo spalone. W dużej części one uległy przemieszczeniom. Pokrycie dachu w dużej części, mówię o tym segmencie 4B, również uległo zniszczeniu. W mojej ocenie na tę chwilę cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem będzie musiała być wymieniona. Tutaj musi być zrobiony projekt i musi być nowa konstrukcja dachowa wraz z pokryciem.
Mówił Paweł Łukaszewski z Poznańskiego Nadzoru Budowlanego. Ministerstwo Sportu i Turystyki interweniuje u władz UEFA w sprawie skandalicznego transparentu kibiców Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na transparencie napisano w języku angielskim mordercy od 1939 roku. Wywieszony został w czwartek przez kibiców podczas meczu w eliminacjach Ligi Konferencji. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki w tej sprawie skierował w piątek pismo do prezydenta UEFA. Izraelskie media, opisując incydent, zaznaczają, że izraelscy fani zostali zaatakowani po meczu przez polskich kibiców. Niektóre przypominają, że transparent był odpowiedzią na wywieszone tydzień wcześniej hasło Izrael morduje, a świat milczy.
Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
Upalny początek długiego weekendu za nami. W piątek niemal w całym kraju termometry pokazywały powyżej 30 stopni. O godzinie 15 najwyższą temperaturę zanotowano w Legnicy 33,9 stopnia, zaś najniższą w Kołobrzegu 24,2. Dziś będzie trochę chłodniej, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
Spodziewamy się już od północnego zachodu przelotnych opadów, burz, które będą kierowały się w głąb kraju i w sobotę w wielu miejscach przelotnie popada, wystąpią burze, porwisty wiatr i w sobotę od zachodu nieco się ochłodzi, tam temperatury będą dochodzić do około 25-26 stopni, natomiast na wschodzie, tutaj głównie południowym wschodzie, te temperatury nadal będą wysokie, bo do około 30 stopni.
Niedziela przyniesie kolejne ochłodzenie. A w faktach teraz pierwsza tej nocy rozmowa. Do gry wróciła La Liga. W pierwszych meczach tego sezonu Villarreal pokonało Beniaminka, Real Oviedo 2-0, a Girona na własnym stadionie przegrała z Rayo Vallecano 1-3. Dzisiaj pierwsze spotkanie rozegra piłkarski mistrz Hiszpanii, Barcelona, z dwoma Polakami w kadrze, Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. Wszystko wskazuje jednak na to, że obu nie zobaczymy w inauguracyjnym spotkaniu z Mallorcą. Dlaczego? Między innymi o to nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał eksperta Canal Plus Sport Jakuba Kręcidło.
W spotkaniu Barcelona-Majorka możemy nie obejrzeć ani jednego Polaka ze względu, że Robert Lewandowski ma kontuzję, a Wojciech Szczęsny jest poza nawiasem, bo Barcelona go jeszcze na ten moment, jak rozmawiamy, nie zarejestrowała. Gdybyś mógł zaktualizować sytuację z Markiem André ter Stegenem i dlaczego w ogóle on jest, przypomnieć, w to zamieszany, że Wojciech Szczęsny nie jest jeszcze zarejestrowany. W skrócie chodzi o problemy finansowe.
W telegraficznym skrócie chodzi o problemy finansowe, ale gdybyśmy mieli przedstawić cały horyzont tej sytuacji, to byśmy musieli cofać się o 4 lata wstecz, bo mniej więcej od czasu pandemii Barcelona nie może wyjść z tej negatywnej spirali ekonomicznej, choć jest lepiej, to wciąż nie jest dobrze. Czego najlepszym dowodem jest fakt, że na 48 godzin niespełna przed meczem Barcelony z Majorką niezarejestrowany jest ani Rashford, ani Joan Garcia, ani Wojtek Szczęsny, ani Gerard Martin, więc to nie jest jednostkowy problem. Barcelona wojowała w cudzysłowie z Markiem André ter Stegenem, swoim kapitanem, piłkarzem, który doznał kontuzji przy okazji okresu przygotowawczego i który kwestionował raport medyczny, który kazała mu Barcelona podpisać, że będzie pauzował co najmniej 4 miesiące, a to jest o tyle istotna liczba, te 4 miesiące, że jeżeli piłkarz pauzuje dłużej niż 4 miesiące, to zdaniem La Liga można wykorzystać jego pensję w ramach finansowego fair play, by zarejestrować innych piłkarzy. Jest to skomplikowane, nie jest to logiczne na pierwszy rzut oka, ale w takich realiach obraca się dzisiaj Barcelona. To jest permanentne gaszenie pożaru, który nawet jeżeli uda się jeden ugasić albo przygasić, to zaraz wybucha kolejny w kompletnie innym miejscu i niestety nic nie wskazuje na to, aby to się w najbliższym czasie miało zmienić, mimo tego, że klub stosuje przeróżne sposoby na to, żeby tę sytuację ratować, bo zachowanie z ter Stegenem to jest tylko jeden aspekt, ale mamy jeszcze konflikt z La Liga o miejsca VIP, które Barcelona chciała oddać na nieoddanym jeszcze do użytku Spotify Camp Nou, czy o kwestię kontrowersyjnej umowy z Kongo, które chciały reklamować się na koszulkach Barcelony i tego, jak te pieniądze będą wliczały się do budżetu płacowego Barcelony. Skomplikowana sytuacja i Barcelona jak co roku tak naprawdę
Jak to w Barcelonie
niestety, jak co roku stara się w jakiś sposób rozwiązać ten problem i musimy się chyba do tego przyzwyczaić. Ciężko jest być piłkarzem Barcelony w tej sytuacji, takim nowym piłkarzem Barcelony, jeżeli przychodzisz do klubu i dostajesz informację, że w sumie to nie wiesz, czy zagrasz. Nie wiadomo, czy zdążą cię zarejestrować przed pierwszym meczem, przed drugą kolejką z Levante, czy przed kolejnym spotkaniem do końca okna transferowego. Jest to niepokojące. Zakładam, że Wojtek Szczęsny, czy pozostali piłkarze mają jakąś gwarancję od Barcelony, że uda się to zrobić, ale fakt, że na kilkadziesiąt godzin przed meczem dalej tego nie wiesz, no musi wbudzić w tobie niepokój.
Załóżmy optymistyczny scenariusz, tak jak wspomniałeś, prawdopodobnie dopiero na za kilka kolejek, że i Robert Lewandowski, i Wojciech Szczęsny będą już mogli grać. To oczywiście przy okazji zapytam o sytuację zdrowotną Lewego, jak poważny to jest uraz, ale nawet jak już będą zdrowi, to będą w tym sezonie raczej rezerwowymi, to dla polskiego kibica przewrót kopernikański.
Robert Lewandowski doznał kontuzji podczas przygotowań do sezonu i będzie, te pierwsze diagnozy mówiły o przerwie kilkutygodniowej, potem okazało się, że jednak nie jest to aż tak poważny uraz, więc sam Robert Lewandowski chce wrócić na mecz drugiej kolejki La Liga przeciwko Levante, który odbędzie się za nieco ponad tydzień, więc to też powinno dawać nam, Polakom, nadzieję na jego występ w kadrze Polski, bo Robert podobno ma wrócić do gry w biało-czerwonych barwach, więc mam nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy i że ten uraz nie okaże się być problematyczny. Ale o jego rolę się szczególnie nie boję. Robert Lewandowski był, jest i jestem przekonany, że przynajmniej w najbliższym roku będzie podstawowym napastnikiem Barcelony, gdy wszyscy będą zdrowi. Nie wierzę w sytuację, żeby na przykład Rashford, czyli nowy napastnik Barcelony, także wygryzł Lewandowskiego z wyjściowej jedenastki, ale spodziewam się sytuacji, w której Robert będzie grał mniej. spodziewam się sytuacji, że Lewandowski w wieku już 37 lat, a więc w wieku bliskim emerytury dla piłkarza profesjonalnego, będzie zawodnikiem grającym po 50 minut, 60, 70, będzie zawodnikiem, który będzie częściej ściągany z boiska przed czasem. Sam Lewandowski mówił w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, kiedy z nim miałem przyjemność rozmawiać, że on nauczył się tego, albo doszedł do porozumienia z trenerem Flickiem, że warto jest czasami temu ciału dać odpocząć. Prowadzimy 3-0, spokojnie, za ile z boiska odpocznę i po to, żeby być świeższym na kolejne spotkanie. Tym bardziej, że ten sezon jest naprawdę napakowany jak kabanos. Mamy masę spotkań, mamy rywalizację na trzech frontach, jeżeli chodzi o Barcelonę. Mamy mundial, który nam nadchodzi latem przyszłego roku, więc ten kalendarz jest skondensowany, więc tutaj potrzeba będzie tego odpoczynku, bo my też jako Polacy mamy nadzieję, że Robert poprowadzi kadrę Polski do gry na mundialu w Ameryce Północnej. Jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego, tutaj o optymizm raczej trudno, bo wydaje się, że Juan Garcia, czyli bramkarz, który trafił do Barcelony latem tego roku, to nie tylko transfer oceniany jako najlepszy w tym letnim okie transferowym w La Liga, ale też po prostu świetny bramkarz, na którego Barcelona chce postawić nie na rok, tylko na dekadę. Juan Garcia ma być długofalowym numerem 1 w Barcelonie, więc tutaj Wojtek pewnie jest przygotowany na rolę bramkarza numer 2.
Właśnie o to miałem zapytać, bo jak Ter Stegen zdaje się nie być przygotowany i ta sytuacja jego jest jeszcze potencjalnie zmienna, tak Wojtek, decydując się na kontynuowanie kariery, chyba musiał to zaakceptować.
Przy okazji rozmowy w futraku Wojtek Szczęsny mówił, że on nie tyle nie zaakceptuje tej roli, on ją zaakceptuje, ale będzie rywalizować oczywiście o miejscu numer 1, ale też nigdy nie wyobraża sobie sytuacji, aby Wojtek miał być problemem dla drużyny. Sam Szczęsny to podkreślał i ja też, znając charakter Wojtka i obserwując jego karierę na przestrzeni ostatnich 15 mniej więcej lat, nie wierzę w to, żeby on miał stanowić problem w szatni. To będzie trudny rywal dla Juana Garcia, ale też rywal, od którego Juan Garcia będzie mógł się wiele nauczyć, bo Wojtek widział wielu wielkich bramkarzy na swojej ścieżce, rywalizował z Buffonem, Alissonem i tak dalej, więc jestem przekonany, że ta rywalizacja przyniesie sporo dobrego młodemu Katalończykowi, a i Wojtek myślę, że też będzie dla niego to fajna motywacja, aby cały czas być nakręconym i pokazywać się z jak najlepszej strony. Ter Stegen ma kłopot z zaakceptowaniem roli rezerwowego. On od samego początku kariery w Barcelonie, od 2013 czy 2014 roku mówił trenerom, że by postawić na niego, że to on ma grać, że nie chce mieć mocnego rywala w bramce, że chce mieć pewność gry w wyjściu jedenastce i to jest problem dla Barcelony. Nie wiem, jak to się rozwiąże, bo Ter Stegen chce grać na mundialu w przyszłym roku. Żeby grać na mundialu w przyszłym roku,
musi grać
w klubie. Musi grać w klubie, gdziekolwiek Marc-André Ter Stegen. A w tym momencie jest bramkarzem numer 3 Barcelony. Bramkarzem ekskluzywnym, jeżeli tak to można określić, no bo ma bardzo wysoką pensję i będzie ją otrzymywać niezależnie od tego, czy będzie grał, czy nie. Ale nie zmienia to faktu, że z jego personalnych aspiracji, z jego personalnych ambicji, najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie, no bo w Barcelonie miejsca w bramce raczej mieć nie będzie.
Spotkanie Mallorca-Barcelona w La Liga dzisiaj o 19.30. O nim z pewnością usłyszycie w Faktach Sportowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.